Jedni mówią, że nadzieja jest matką głupich. Inni, że umiera ostatnia. W psychoterapii to jeden z najważniejszych czynników leczących, ważny składnik przymierza terapeutycznego. Kiedy zaczęła się pandemia, poczułam, że moja nadzieja topnieje, że trudno mi myśleć o przyszłości, która stała się bardzo niepewna. Postanowiłam porozmawiać z ludźmi, którzy swoim działaniem dają dowód na to, że nadzieja jest. Pytam ich, jak ją dla siebie definiują, gdzie jej szukają i jak sobie radzą z jej deficytem. Chętnie rozmawiam z tymi, którzy biorą się za sprawy z pozoru beznadziejne. Skąd czerpią energię i przekonanie, że warto? Każda z tych rozmów podniosła mój poziom nadziei, dlatego chętnie się nimi z Państwem podzielę. Dobrego słuchania. Justyna Dąbrowska.
No to teraz Cię powitam oficjalnie i oficjalnie Cię przedstawię. Bardzo się cieszę, że mogę prowadzić rozmowę z profesorem Bogdanem de Barbaro i że się spotykamy w tym przedostatnim dniu tego dziwnego roku. Ja się nazywam Justyna Dąbrowska, jestem psychoterapeutką z Laboratorium Psychoedukacji. Na co dzień zajmuję się głównie pomocą kobietom w okresie okołoporodowym. To też jest taki obszar, w którym nadzieja jest jakąś ważną koncepcją i ważnym uczuciem, ale też mam przyjemność od kwietnia prowadzić na profilu Laboratorium Psychoedukacji rozmowy z różnymi ważnymi dla mnie ludźmi, rozmowy o nadziei. Bo sądzę, że nadzieja jest dzisiaj czymś takim, czemu się warto przyglądać i co warto poddawać refleksji. Chciałabym zacząć trochę obok i zapytać Cię, tak jak się psychoterapeuci pytają często, czyli jak się czujesz, kończąc ten rok dziwny?
Ja się czuję niesprawiedliwie dobrze. I więc to nie wiem, czy to się wpisuje. No nie, może się troszkę wpiszę w temat rzeczywiście. A czuję się dlatego dobrze, że mam pracę, mam bliskich, mam ciekawe rzeczy za sobą i przed sobą. A niesprawiedliwie, bo wiem, że wiele osób tak nie ma. I z tego powodu nawet jeżeli jakiś dyskomfort mam, no to właśnie ten, że mi się jakoś tak teraz wiedzie w takim sensie bezpieczeństwa emocjonalnego, społecznego, ekonomicznego. No więc tak to jest. Rzeczywiście jest to sytuacja taka niebezpieczna, bo mi się w głowie może przewrócić.
No o to się jakoś nie boję.
Bóg zapłaci.
Powiedz mi, jak ty rozumiesz to zjawisko, czy to stworzenie, które ma na imię nadzieja? Jak ty sobie to konceptualizujesz w głowie? Co to właściwie jest?
Jakby w kilku słowach, wierzę, że będzie dobrze.
Wierzę.
Tak, tak.
No czy tak. To z wiarą jest nadzieja połączona?
Z nadzieją i z miłością, tak.
Tak. A nie w kilku słowach, jakbyś mógł rozwinąć to, wierzę, że będzie dobrze?
No, bo rzeczywiście to taki był kilkusłowowy skrót. Natomiast gdyby to rozwijać, no to wtedy byśmy musieli tę nadzieję rozbijać na różne wektory. Czego ta nadzieja dotyczy, czego kogo dotyczy, w jakiej perspektywie czasowej. Ale może dla mnie najciekawsze jest to, czy ta nadzieja to jest naiwność, czy to jest sprawczość albo współsprawczość.
Naiwność to będzie wtedy, jak ona będzie matką głupich?
To będzie z jednej strony matka głupich, a z drugiej strony to będzie nadzieja, gdzie podmiotem jest ktoś bierny. Na przykład leżę na łóżku, patrzę w sufit i myślę, że coś się dobrego wydarzy. Mhm. To jest sytuacja, w której nie przydają sobie sprawczości. Oczywiście nie chodzi o sprawność omnipotentną. Nie chodzi o to, że ja mam władzę nad światem, albo że w ogóle nie chodzi o to, że mam władzę, tylko chodzi o to, czy ja potrafię zaznaczyć jakąś taką drogę lub dróżkę, która będzie drogą nadziejną, ale którą będę szedł, a nie na której będę leżał i patrzył.
Czyli nadzieja to jest taka, nie wiem, zdolność do powiedzenia sobie, mogę zrobić coś, żeby było dobrze. Mogę, umiem, jestem w stanie.
No, za dużo jest powiedziane, żeby było dobrze, żeby szło ku dobremu.
Aha.
Bo jakbym dawał sobie zadanie, że ma być dobrze, to bałbym się wtedy po pierwsze frustracji, która mi zabierze nadzieję, a po drugie popadłbym w jakąś taką albo pychę, albo przekonanie, że wszystko zmierza ku dobremu. A to byłoby znowu naiwne. Natomiast ja sobie wyobrażam nadzieję jako taką energię, która mi pozwala iść ku dobremu.
Mm-hmm. Energię.
Energię, tak. Między innymi energię, tak.
Taką życiową energię.
Życiową, mentalną, uczuciową, no rozmaitą, społeczną, polityczną. Różne energie tu są potrzebne, ale w każdym razie taką, która mnie wyzbędzie bierności.
To powiedz mi teraz, jako psychiatra i psychoterapeuta, skąd my możemy czerpać tę energię? Skąd my możemy ją brać? Czy skąd ona się w nas bierze? Czy my ją uruchamiamy? Czy my możemy zawdzięczać jej istnienie czemuś, co nas spotkało? Jak to widzisz, jak to rozumiesz? Skąd ona w nas?
Oczywiście szeroki temat, ale dlatego może tylko kilka wątków bym tak nadpoczął i jak uznasz, że który z nich wart pogłębienia, to pójdziemy tą drogą. Jedna sprawa to myślę, że jest to kwestia tego, czy ja mam uwewnętrznione poczucie sprawczości. A to się będzie brało z tego, w co mnie dzieciństwo wyposażyło. Czy ci, którzy byli blisko mnie w dzieciństwie, czy dawali mi taki komunikat z cyklu człowiek strzela, Pan Bóg kulę nosi, czyli że nic ode mnie nie zależy. Czy też, bo pamiętam teraz, jak mój ojciec przepadał za powiedzeniem, jak się pościelisz, tak się wyśpisz. Ja początkowo nie wiedziałam, dlaczego to, jaki tu jest związek między kołdrą a snem, ale jak już tę metaforę pojąłem, to zobaczyłem, że to rzeczywiście jest ważna okoliczność. To znaczy poczucie sprawczości, mówiąc takim żargonem psychologicznym. I wierzę, że to, w to się jest jakoś wyposażanym stopniowo. Też jest ważne, żeby to nie były zbyt ambitne, by nie rzec utopijno-destruktywne cele, tylko takie, które mogą dawać stopniowo jakieś poczucie, że się idzie. Ale niebezpieczeństwem byłoby dawać sobie cele tak ambitne, że nawet tej poprzeczki nie strącimy, tylko pod nią przeskoczymy. Samo strącenie poprzeczki już jest okej. Gorzej, jak pod nią będziemy lecieć i wtedy to jest troszkę wstydu, troszkę takiego doświadczenia, które kazałoby się cofnąć i powiedzieć, nie bawię się. Czyli to by oznaczało, żeby tak sobie dawać zadania, żeby one były, mówiąc znowu skrótem, realistyczne. Ale nie jakieś, nie iść na łatwiznę, ale żeby to były realistyczne zadanie.
Tak. Czyli najpierw musi być ta energia i ta energia płynie z poczucia sprawczości, a poczucie sprawczości jakoś dostajemy, jak nam się poszczęści, to dostajemy, kiedy jesteśmy mali. Dostajemy od ludzi,
którzy
nami opiekują i nas kochają.
Tak. Mali i kochani, tak. No, ale co zrobić, kiedy byliśmy mali, a nie byliśmy kochani, prawda? Albo nie czuliśmy tej miłości. No to wtedy może być jeszcze coś takiego jak szukanie osobiste mądrości życiowej. Na przykład,
jak to robi?
No na przykład czyta się Marka Aureliusza albo jest się z kimś, kogo się kocha i przez kogo jest się kochanym, bo tutaj by dochodziła ta druga okoliczność, że się nie jest tak samotnym, że aż osłabionym samotnością. No, potrzebny byłby znowu pewien system wartości, które przyciągają.
Mm-hmm.
Żeby to nie był taki nihilizm. Albo żeby to nie była idea pod tytułem najważniejsze to się rozerwać. Bo jak się człowiek rozerwie, no to już... albo będzie szukał następnego rozrywania, albo go nie będzie. No troszkę tak żartuję, ale chcę podkreślić, że nadzieja jest przecież czymś nasycona, to znaczy jakiś ma kierunek, albo jakiś ma pod spodem wartości. Czego, że no mogę mieć oczywiście nadzieję, że Krakowia zdobędzie Mistrzostwo Polski, albo że jutro będzie ładna pogoda. Ale ja myślę teraz o takiej nadziei, która właśnie dotyczy naszej drogi.
Mm-hmm.
Ja bardzo jestem przywiązany do tezy w rodzaju homo viator, człowiek wędrujący, człowiek jest na drodze.
Mm-hmm. I że to bardziej ta droga jest celem, jeśli dobrze rozumiem, i wędrowanie, tak, jest celem.
Tak.
Teraz o tym mówisz, że jest ważne, w jakich my bierzemy udział w wędrówkach.
Tak. I żeby nie liczyć na to, to mi się wydaje, to jest bardzo ważna pułapka, żeby nie liczyć na to, że się dojdzie do celu, albo że dobro zwycięży, albo że raj na ziemi, albo że nareszcie już nie ma żadnego wroga, albo żadnej przeciwności losu. No bo to byłaby ta naiwność.
Poczekaj, to tu ci chcę zatrzymać. Bo nie chodzi o to, żeby mieć taki plan, że dobro zwycięży, tak? Bo to będzie pułapka.
Tak, ale że to ma nas nie osłabiać w dążeniu do tego, żeby dobra przybywało.
Mhm.
To jest różnica między dobro zwycięży, a dobra przybywa.
Tak jak kiedyś napisałeś gdzieś, czyli że jest ważne, w jakich braliśmy udział w wyścigach, tak?
Przepadam dowiadywać się, że czytasz jakieś moje teksty. Bóg zapłać. Bo zwłaszcza, że te wyścigi to za świętym Pawłem, no więc tym bardziej.
To teraz spójrzmy na tą rzeczywistość, w której jesteśmy, bo żeśmy sobie trochę tak teoretycznie podywagowali.
Mhm.
No jesteśmy... w przedostatnim dniu roku 2020, który jest rokiem bardzo dziwnym, w którym to roku wielu ludzi mówi, naszych pacjentów, ale też czasem naszych bliskich, że jest im trudno właśnie z nadzieją patrzeć w przyszłość. Jak ty to widzisz? Co byś powiedział pacjentowi, który przychodzi i mówi... jest mi trudno patrzeć z nadzieją w przyszłość, jak patrzę dookoła na to, co się wydarza, na ciężar, jakby kaliber tego, co się wydarza. Co byś powiedział?
No, z pacjentami to jest tak, że raczej my pytamy niż robimy przemówienia, jak wiesz. Ale wyobraźmy sobie, że to nie jest pacjent, tylko na przykład przyjaciel, który ma te kłopoty. No bo chociaż ten przykład z pacjentem, on ma o tyle sens, także wobec przyjaciela, że nie będziemy narzucać własnego spojrzenia, własnego krajobrazu czy własnej perspektywy, tylko będziemy szukać, jakimi ten ktoś, ten interlokutor dysponuje zasobami, po które mógłby sięgnąć, albo z czego są zbudowane te jego ciemne szkła w okularach, że nie dostrzega nadziei. Dlaczego tak myśli, jak myśli? Przy czym to nie byłoby moje zaskoczenie, bo ja nie mam kłopotu dostrzec tych wszystkich dramatów, tego bólu, tych cierpień, tych bezradności, tylko chciałbym więcej wniknąć w istotę tej konkretnej bezradności czy tego konkretnego pesymizmu. Bo to może się brać na przykład z tego, że dana osoba ma taką wewnętrzną od zawsze opowieść pod tytułem będzie źle i oto dowody. I wtedy byśmy raczej szukali wyjątków i sprawdzali, czy to są rzeczywiście tylko wyjątki. A z kimś innym bym raczej rozmawiał o perspektywie egzystencjalnej albo takiej dotyczącej dziejów świata i wtedy by się okazało, że ta historia, która nam się w tym roku wydarza, nie jest taką historią, że to jest Mount Everest bez nadziei, tylko były sytuacje, gdzie ludzkość była jeszcze bardziej umęczona, jeszcze bardziej bezradna i jeszcze bardziej skazana na zły los. W tym sensie ta końcówka roku i cała możliwość szczepiania no jest takim dobrym znakiem nadziei, chociaż oczywiście nie brak osób, które do tych szczepień mają wątpliwości, co nadaje się do rozmowy. Nie odrzucania kogoś, kto tak nieporadnie myśli, tylko no, sprawdzania, co musiałoby się stać, żeby zobaczył w szczepionce realistyczną wręcz nadzieję.
Czy powiedziałeś o tym, że jak się patrzy z szerszej perspektywy, to widać, że nieszczęścia, które nas spotykają, no nie są niczym w historii ludzkości wyjątkowym, jeśli dobrze cię zrozumiałam.
Dodałbym, nawet biorąc pod uwagę obecny czas, nie są niczym wyjątkowym. Gdyby popatrzeć, co się dzieje w różnych fragmentach naszego świata, jak ludzie umierają z głodu, jak ludzie umierają z chorób, na które mają wpływ. To jest pewien paradoks, że są ludzie, którzy umierają z tego, że za dużo jedzą. Są ludzie, którzy umierają z tego, że bogaci nie są w stanie się podzielić z biednymi. Są ludzie, którzy umierają dlatego, że nie mają wody w pobliżu. Więc no, zwróciłbym uwagę na pewien rodzaj, niech to nie zabrzmi ocenie, takiego egotyzmu europocentrycznego, czy może transatlantycko-centrycznego.
Czy mówisz, że Ziemia generalnie nie jest w najlepszej kondycji i ludzie, że jest jakoś przesycona cierpieniem?
A jednocześnie idzie ku lepszemu. To jest ten paradoks, który umyka naszej obserwacji. Na przykład przybywa sprawiedliwości na świecie.
Aha.
Gdyby było jasne, nie mówię o prawie i sprawiedliwości, tylko mówię o sprawiedliwości przez małe S, ale ważne S. Przecież nie tak dawno było wolno zabić chłopa pańszczyźnianego i dostawał polski szlachcic grzywnę na przykład. Albo w odniesieniu do praw kobiet, prawa kobiety są coraz bardziej zauważane, a nawet respektowane. Przybywa wrażliwości na grożącą nam katastrofę klimatyczną. Przybywa nam świadomości, że jesteśmy globalnej wiosce, a wirus nie przestrzega granic politycznych. No, można by tak mnożyć w gruncie rzeczy.
No, rozumiem tą perspektywę, że pokazujesz taki szerszy obrazek i mówisz, nie jesteśmy w żadnej szczególnej sytuacji jesteśmy częścią świata, którym jest dużo cierpienia.
Mało tego, mogę przerwać. Jeszcze, przepraszam, jeszcze ta sytuacja z pandemią to jest sytuacja, gdzie skarcona została nasza pycha i nasze przekonanie o wszechmocy.
To jest taka... Powiedz coś więcej o tym.
No, że to jest lekcja pokory.
Że to dlaczego? Jest lekcja
pokory, dlatego, że w naszym mniemaniu, nazwijmy to końcówka XX, początek XXI wieku, no przybywało nam takiej pychy, że człowiek jest wszechmocny. Już nie tylko zdobył księżyc i leci, być może będzie na Marsa. Już nie tylko jest tak, że mamy takie mnóstwo rozmaitych przyjemności. Już nie tylko jest tak, że możemy się porozumiewać tak właściwie z chwili na chwilę Warszawa, Kraków i tak dalej, że różne te rewolucje, na przykład rewolucja technologiczna utwierdziła, chciałem powiedzieć Polaka, ale można powiedzieć człowieka, w przekonaniu, że chcemy, to mamy. Mhm. To była bardzo, w moim przekonaniu, fałszywa, nie powiem nadzieja, fałszywa, no, fałszywe mniemanie, pułapka. Może nawet szkodliwa. Dlatego, że chyba ludziom pokornym lepiej się przez życie idzie niż zadufanym we wszechmoc.
Czyli mówisz o tym, że ta pandemia jakoś urealniła nas, czyli pokazała nam proporcje, to co od nas zależy, co nie zależy, na co mamy wpływ, na co nie mamy wpływu i że jak człowiek jest urealniony, to generalnie mu się lepiej żyje, no bo jest bliżej rzeczywistości, tak?
Tak, tak. I że warto popatrzeć na świat i na relacje w sposób zróżnicowany, że świat nie jest zero-jedynkowy, że nie jest wszystko albo nic, że nie jest świat jednoznaczny, że warto wysilać rozum, żeby tę zagadkę świata próbować zgłębić. Więc w tym sensie to jest materiał do takiego rozwoju, do pewnego rodzaju wrażliwości intelektualnej, tak mi się wydaje. Może nawet...
Czyli może nadzieja jest w tym, że to jest taka twarda lekcja, dla niektórych brutalna, dla innych tragiczna, ale że ona... Tak. Może być rozwojowa w takim znaczeniu i nieść nadzieję, no w takim znaczeniu, że się możemy czegoś o sobie ważnego dowiedzieć, tak? Urealnić się, zobaczyć się w jakimś takiej bardziej prawdziwym kształcie.
Nie tylko o sobie, ale o tym drugim, o tym innym.
Aha.
Na przykład fascynujące mi się wydaje być doświadczenie, że to, czy ja noszę tą maskę, czy nie, to wpływa na to zarówno, czy ja będę zarażony, jak i na to, czy ja będę zarażał. Mhm. Czyli na tę moc wspólnotową.
Że to pokazuje współzależność naszą, tak. Wzajemną, nas ludzi, i że nikt nie jest pojedynczą wyspą. Tak?
Tak jest, tak.
Cytując Johna Donna, podobnie jest ze szczepieniem, prawda, że mogę się zaszczepić, nie tylko żebym sama nie zachorowała, ale też żeby nie zachorowali ci, którzy się nie mogą zaszczepić, bo są chorzy na choroby, tak, które to uniemożliwiają.
Mi się wydaje to być niezwykle ważna, no nazwijmy to tak, lekcja wspólnotowości. Bardzo trudna do przyjęcia dla tych, którzy chcą wskazać jakiegoś innego i z innego zrobić wroga. Więc to jest dopiero wyzwanie dla tych, którzy przepadają za szukaniem kozła ofiarnego albo wskazanie jakiejś mniejszości, którą będzie należało odrzucać, potępiać, ekskludować i tak dalej.
Powiedziałeś, że pandemia jest taką lekcją pokory dla nas wszystkich i jest okazją do urealniania sobie różnych rzeczy. Czy widzisz tam jeszcze jakieś inne lekcje w tym doświadczeniu 2020 roku?
No, kategoria pokory jest bardzo pojemna, bo to oznaczać może zarówno moją bezsilność, jak i może oznaczać bezradność wielkich tego świata. Albo gdy ktoś udaje, że nie jest bezradny, to się naraża na śmieszność. Zdarza się to czasami niektórym przywódcom. Tutaj jedni robią z siebie Pinokia, inni wygłaszają takie tyrady jak kończący na szczęście swoją kadencję Donald Trump. No, jednym słowem, to pokazuje, że ta pandemia też może, tak jak mówiłaś, zachęcać do realnego spojrzenia, ale na przykład zachęcać do tego, żeby tak rozumować, by umieć odróżniać prawdę od fałszu. I to jest bardzo trudne zadanie, ale w tych czasach postprawdy, niestety postprawdy, w tych czasach, gdzie właściwie toczy się wojna światowa pod tytułem kto komu zrobi większą głupotę w mózgu, no to tego typu zadanie wydaje się być fundamentalne dla przyszłości.
Tak, chciałam ci powiedzieć, że ten problem wszedł w nasze życie, moje i twoje, przed chwilą, kiedy mieliśmy rozpocząć spotkanie, to na naszym Facebooku pojawiło się bardzo wiele fałszywych linków prowadzących do fałszywej rozmowy między nami. Ktoś sobie zadał bardzo dużo trudu, żeby wprowadzić taką właśnie dystrakcję, czy oszukać kogoś, czy gdzieś sprowadzić, wyprowadzić na jakieś manowce. I pomyślałam sobie wtedy, że no właśnie, że to wymaga takiej ciągłej czujności od nas, żebyśmy słysząc jakąś informację, zanim zareagujemy, zadali sobie pytanie, a jakie jest źródło tej informacji?
Właśnie. Tak.
Czy to rzeczywiście miało miejsce? I że to, no, można powiedzieć, że to jest taka lekcja krytycznego myślenia.
Tak, strasznie trudne, ale a z drugiej strony, jak sobie z tym nie poradzimy, no to nie tylko w skali politycznej, no widzę Brexit, prawda? Nie tylko w skali międzyludzkiej, ale też osobistej. Będziemy po prostu głupieć.
No nie, ale rozumiem, że skoro słuchaj, szukamy nadziei, to teraz pomyślałam, że nadzieję możemy widzieć w tym, że to jest takie zaproszenie do powrotu do właśnie krytycznego myślenia czy filozoficznego myślenia, czyli oglądania z różnych stron zjawisk,
tak,
a nie wpadania w tą taką zero-jedynkową rzeczywistość binarną, gdzie albo jesteś ze mną, albo jesteś przeciwko mnie i są walczące plemiona. Tak. Taką rzeczywistość, którą zresztą media społecznościowe jakoś nas mocno wpychają. I tak, że nadzieją jest to, że być może wrócimy do tego, że krytyczne myślenie jest wartością, tak? Dobrze rozumiem?
Wrócimy lub będziemy wracać. No bo wolałbym używać trybu dokonanego.
A no tak.
Tak. No natomiast, tak. Natomiast tutaj jest kilka bardzo takich ważnych aspektów, czy takich biegunów, między którymi się poruszamy i do tych biegunów, świadomość tych biegunów wydaje mi się być potrzebna. Jedna to jest ta prawda, fałsz, ta dysjunkcja, żeby się jakoś nie pogubić. Druga, bo kto wie, czy nie fundamentalna, no to jest dysjunkcja dobro-zło. Niech to nie zabrzmi jakoś patetycznie, nadmiernie, ale przecież my w tym obszarze chcąc, nie chcąc będziemy się poruszać. Ponowoczesność nie ułatwia tego zadania, bo rozmywa granice między dobrem a złem i będzie raczej nas namawiać do tego, że to jest tylko umowa społeczna, co jest dobre, a co zło, albo nawet nie społeczna, tylko środowiskowa. Więc zadbanie o siebie to będzie także i dotyczyło tego. Albo co jest piękne, a co nie jest piękne, to będzie dotyczyło także i tego. I w tym sensie można by potraktować pandemię jako takie trzęsienie ziemi i trzęsienie naszym rozumem. I ten rozum po budce czuję, że go jeszcze jest jeszcze obolały, ale te podstawowe parametry powinien jakoś odzyskiwać w sobie.
Mm-hmm.
Nie wiem, czy cię przekonałem.
No nie, zastanawiam się, że mówisz o takim powrocie do tych podstawowych kategorii, takich kategorii jak piękno, dobro, tak?
Mm-hmm. Piękno, dobro, prawda.
Prawda, które jakoś porządkują nasz świat, ale jak powiedziałeś, że warto by się było zastanowić nad rozróżnieniem między dobrem a złem, to sobie właśnie pomyślałam, to ile razy słyszałam ostatnio, że jak ktoś mówił, no dobrze, ale dobre dla kogo?
Mhm, tak. Tak, ale to jest, i tutaj pandemia pokazuje ideę dobra wspólnotowego. Mhm. Bo jeżeli coś będzie, na przykład pokonanie korony będzie dla mnie ważne, to ja dzięki temu będę się szczepił i dzięki temu nie zarażę sąsiada, ani nie zarażę sąsiada i tak dalej. I tutaj to mi się wydaje być też taka ważna lekcja. Nie wiem, czy to będzie, da się jakoś sprzęgać z nadzieją, ale myślę, że tak, że to jest lekcja pod tytułem my. Że to ja powinno być wrzucone w my. Jeżeli ja będzie wrzucone w my, no to ja spojrzę inaczej na ja, ty, ja, oni i tak dalej.
Byłoby wspaniale.
Że?
Byłoby wspaniale.
Właśnie. No więc możemy nadzieję zaczepić o tę ideę, chciałoby się być odradzającej się wspólnotowości, a w każdym razie docenienia wartości wspólnotowości.
Wspólnotowości, solidarności, rozumiem, tak? Takiego poczucia właśnie, że jesteśmy jakoś razem, jesteśmy w tym razem. Tak. Wszystkich nas to jakoś dotyczy.
Tak, mnie to się wydaje być nie tylko fascynujące, ale no tak się mówi, że to, co człowieka odróżnia od reszty świata, to to, że potrafi współpracować.
Mhm.
No i oczywiście pod warunkiem, że nie będziemy traktować innego jako kogoś, kogo należy zniszczyć czy usunąć. I tutaj kolejna lekcja, że to odróżnianie my, oni, no jest absurdalne.
Mm-hmm.
Bo, że właściwie tu powinno być tylko my. Oczywiście wiem, że to jest takie uogólnienie i możliwe, że czy politycy, czy miłośnicy czystości krwi by się oburzyli, ale tak chcę tak myśleć.
I ty widzisz to jako realne? Powiedz mi, tak szczerze, powiedz teraz tu.
Znaczy, realne widzę zmierzanie do tego.
Aha.
Tak. Że nie, widzę nie jako nierealne, że tak się stanie, ale widzę realne, za realne traktuję to, że pandemia daje impuls do tego, żeby szło ku temu.
Żeby na nowo zobaczyć, że wspólnotowość jest wartością i że pójście w stronę takiego skrajnego indywidualizmu, który proponuje, żeby nie było w ogóle publicznej służby zdrowia, tylko żeby każdy sobie płacił sam za swoje leczenie, albo żeby nie było ubezpieczeń wzajemnych, tylko żeby każdy sam sobie dbał o siebie, że być może odzyskamy jakąś taką perspektywę, która pokaże, że jednak możemy razem robić różne rzeczy i dla siebie nawzajem, tak?
Tak, i mi się to bardzo podoba.
Mnie się też by to podobało, gdyby
by było realne, tak?
Gdybyśmy mogli pójść w tą drogę, tak? I na przykład zacząć jako społeczeństwo wyceniać wyżej pracę pielęgniarki czy ratownika medycznego,
tak.
Widząc, jak ważna jest ich praca.
Tak.
I nie wyceniać tak wysoko pracy prezesa banku, z całym szacunkiem dla prezesa banku, tylko móc zobaczyć, że ratownik medyczny czy pielęgniarka w szpitalu ma równie ważną pracę. Mhm. Ale chciałam jeszcze wrócić na chwilkę do uczucia bezradności, o którym wspomniałeś. Bo sądzę, że to jest takie uczucie, które często się dzisiaj pojawia. że ono jest jakoś bardzo trudne do znoszenia, mm-hmm. bezradności. A myślę sobie, że pandemia no właśnie bardzo nas konfrontuje z tym, że czasem po prostu jesteśmy bezradni.
Tak.
I że to jest część wyposażenia też ludzkiego, że jesteśmy czasem bezradni. Dla mnie osobiście to jest takie oswajanie się z tym uczuciem w pandemii, że no właśnie czasem...
No tak, to byłoby w pobliżu tej pokory, o której mówimy, ale jak ja mówię pokora, to tak może... myślę, że jakbym słuchał tego, o tej pokorze, to bym się mógł zirytować. No on tak się tu wymądrza o tej pokorze, ale niech sam zazna sytuacji, że ktoś bliski umiera w szpitalu i nie może być odwiedzony.
No właśnie.
Więc ja chcę powiedzieć, że jak mówię o pokorze, to nie mówię tego z taką nonszalancją, że jeszcze jedno ćwiczenie gimnastyczne warto mieć pod tytułem pokora. Bo ja zarówno zdaję sobie sprawę, jak i doświadczam takich sytuacji, gdzie dramat jest zupełnie druzgocący. Gdzie taka sytuacja, że ktoś umiera w szpitalu i nie może być odwiedzany przez kogokolwiek, no jest dramatem bezgranicznym, powiedziałbym. Więc chodziłoby mi o to, w tym takim uzupełnieniu tej rozmowy o pokorze, w tym momencie, w tym fragmencie o pokorze, że nie chciałbym być odebrany jako taki, który ten olbrzymi dramat lekceważy, ale chciałbym podkreślić, że dramat jest udziałem już teraz nas albo już za chwilę nas. No bo każdy z nas kiedyś umrze. Każdy z nas kiedyś kogoś bliskiego straci. Ja pamiętam, że zawsze mnie dziwiło, że jak na przykład był duży wypadek sam komunikacyjny, no to się skupiało dużo uwagi dookoła tego, albo na przykład dostawali bliscy ofiar, dostawali zapomogę, a jak ktoś nagle umarł na zawał, to co to jego śmierć była mniej ważna, czy już nie zasługiwała na uważność sąsiadów? No jednym słowem chcę powiedzieć o tym, że pandemia nam współtworzy pewien szczególny rodzaj wyobraźni. Właściwie chyba nie ma innego słowa, które byłoby tak tysiące razy każdej godziny przez każdego wymieniane. I to jest jeden aspekt, a drugi aspekt to jest to, że obok pandemii są cierpienia, to co nieraz lekarze podkreślają. Jak dużo ludzi umiera nie z powodu pandemii, tylko z powodu tego, że dla nich nie ma miejsca w szpitalu, albo nie ma łóżka, albo nie ma lekarza, bo to są łóżka dla pandemików, nazwijmy to. Więc całe to zamieszanie zasługuje na nie tylko reakcję trwogi, ale też na refleksję, która pozwala to wszystko jakoś powymierzać. I pogłębić spojrzenie na tą historię.
I że jak będziemy trochę bardziej w tym razem, rozumiem, to będzie łatwiej ten ból i tą bezradność znosić.
Tak, i to będzie być może jakaś ważna więź się współtworzyć.
Mhm. To jeszcze chciałam o gniew zapytać.
Gniew?
Gniew.
Dobra.
Bo on mi się też wiąże jakoś z nadzieją i też z tym czasem pandemii widzieliśmy dużo bardzo gniewu na ulicach. Jak się spotkaliśmy ponad rok temu w tym Wrocławiu, to taką mieliśmy rozmowę o gniewie. Nie wiem, czy pamiętasz, mówiliśmy o konstruktywnym gniewie, o gniewie niszczącym. I razem szukaliśmy też różnych znaczeń właśnie gniewu i wartości gniewu. To teraz mogliśmy zobaczyć ten gniew na ulicach, prawda? Mm-hmm. I ty widzisz jakieś powiązanie między gniewem a nadzieją?
No znowu bym to uzależniał od tego, co się z tym gniewem stanie. Czy gniew to będzie tylko odreagowanie? Czy gniew to będzie wybuch wściekłości? Czy gniew zostanie przetworzony w energię długiego marszu, poddaną refleksji? Bardzo się obawiam, że gniew zostanie na poziomie reaktywnym, czyli aktywności. A marzę o tym, żeby gniew był energią długiego marszu.
Rzeczywiście lubisz te metafory wędrówki, marszu, drogi.
Tak, rzeczywiście. No. Tak mnie przyłapałaś, ale zaiste.
Nie miałam takiej intencji, żeby cię przyłapywać, ale tak zauważam, że rzeczywiście często się do tego odnosisz. I że rozumiem, że nadzieja jest tym, co jakoś nas no właśnie pcha ku temu wędrowaniu. Nawet jeśli to, co po drodze spotykamy, jest trudne, czy bolesne, czy rozczarowujące, ale nie powoduje w tej twojej metaforze, jeśli dobrze rozumiem, nie powoduje, że się załamujemy i mówimy nie, to ja dalej nie idę.
No i tu jeszcze o coś innego chodzi dodatkowo. Czy jesteśmy gotowi przełożyć energię gniewu na energię refleksji i czy jesteśmy gotowi wyjść z samej reakcji na rzecz rozumowania, metarefleksji, czyli przyglądaniu się temu i budowaniu. Bo to jest to odróżnienie dla mnie kluczowe. Czy to będzie tylko reakcja, czy też będzie refleksja? Jedno to będzie wybuch, a drugie to będzie marsz.
No rozumiem, że można iść, maszerować i też no, w gniewie różne rzeczy wykrzykiwać albo wyśpiewywać, tak. Prawda?
Albo wytańczać, tak, można.
Tak, że były różne marsze w historii ludzkości, tak. Które wymaszerowały różne tak. Wartości, prawda?
Ale zauważ, gdyby popatrzeć na przykład na marsze w obronie, czy nie tyle w obronie, co przeciwko rasizmowi w Stanach, to były marsze często ciche i no nieomal pokojowe. Gdyby popatrzeć na działalność tych, którzy zwyciężyli, jak Mandela czy Gandhi, to były marsze wieloletnie pokojowe. I mnie by zależało na tym, żeby ten marsz, którego byliśmy świadkami, uczestnikami, ostatnie tygodnie, żeby to był marsz co najmniej 3 lata trwający.
Aha.
I bo tam się w strukturach demokratycznych można wypowiadać. I tutaj no, trochę mam nadzieję, trochę się obawiam w tej sprawie. 3 lata to jest kawałek czasu.
To prawda. To prawda. A ty masz takie momenty, że ta nadzieja trochę przygasa?
Tak, bo to muszę... No właśnie, to zależy... No, teraz się trochę martwię, że znowu wrócę na tę metaforę, której nie chciałaś. Jeżeli tam byłaby... jeżeli miałbym przed sobą obraz pod tytułem Musimy zwyciężyć, to wtedy co chwilę przygasa. Ale jeżeli bym to miał na tę sprawę patrzeć pod tytułem zmierzać ku dobremu, to wtedy nie przygasa. Może po to mi jest ta metafora potrzebna, bo przyjemniej jest z nadzieją niż bez. Ale dla mnie zupełnie fundamentalne, ja bym powiedział nawet nieporozumienie, jakie myślę, że jest obecne wśród ludzi, to jest idea zwycięstwa.
Aha, to powiedz ty trochę więcej o tym, bo to myślę bardzo ważne.
No, mianowicie idea zwycięstwa to jest idea pokonania przeciwnika raz na zawsze. A ja rozumiem sytuację bardziej w kategoriach niekończącej się sztafety. No, teraz już z drogi, ścieżki na bieżnię weszliśmy, po której się bieży. Muszę sprawdzić u siebie w głowie, co to z tą drogą ma. Ale serio mówiąc, to mnie chodzi o coś takiego, że w sporcie to można zwyciężyć i iść do domu, albo wziąć złoty medal, usłyszeć oklaski i iść do domu. Natomiast w życiu i w świecie, no to może ja tutaj będę bliski manichejczykom, wierzę, że będzie zawsze dobro i zawsze zło. I moim zadaniem trudnym jest dokonywać wyboru i być po stronie dobra, a nie być po stronie zła. Wcześniej muszę się rozeznać, ale gdybym miał mieć takie spojrzenie, że że dobrzy zwyciężą złych, albo dobro pokona zło, no to bym się szybko sfrustrował i popadł w beznadzieję, o którą mnie pytałeś.
Czyli trochę mówisz jak Marek Edelman, teraz miałam takie skojarzenie, który mówił, że trzeba zawsze iść po słonecznej stronie ulicy.
Okej, tak, tak. Chociaż ja bym, pod warunkiem, że nie po to, żeby się opalać, wygrzewać.
No jemu chyba nie o to chodziło. No,
właśnie, ale zaznaczam, bo nieraz dzisiaj słoneczna strona ulicy to może brzmieć jako takie przyjemne. A to przecież wiadomo, czy nie o to chodzi.
Tak, no mówił w zupełnie innym kontekście, prawda?
Właśnie, no właśnie.
I tak. Że, żeby sprawdzać ze sobą, jak rozumiem, właśnie po której stronie ulicy ja teraz idę i czy to, co robię w małej dawce, tu i teraz, dzisiaj, czy to co robię, jakkolwiek się do czegokolwiek przyczynia dobrego, czy raczej tworzy cień.
Tak, tak. No więc to byśmy się zbliżali do mojego ulubionego Marka Aureliusza, który mówił, jak widzisz zło, to znajdź jakąś cząstkę dobra i ją rób. Nie cytuję dosłownie, ale to jest właśnie ta wersja pod tytułem droga. To znaczy, że nie, że pokonamy zło, tylko walczymy ze złem.
Mhm. I mając świadomość, że to wszystko jest kruche, dobrze to rozumiem?
No tak, tak. No życie jest kruche. Jestem w tym wieku, że nie mam kłopotu tego doświadczać. Ale sama kruchość nie musi być wadą wszechogarniającą.
Mhm.
Tak.
No dobrze, podoba mi się to.
Bóg zapłać.
To jeszcze chcę zapytać o taką jedną ciemniejszą stronę, dotyczącą już bardziej psychopatologii, no bo tak szukamy nadziei, ją znajdujemy i to jest miłe, bo miło jest mieć nadzieję, miło jest myśleć, że będzie przyszłość, prawda? Że coś nas czeka i w tym czymś będzie też coś dobrego w trakcie tej wędrówki, a nie tylko jakiś mozuł i że będziemy, nie wiem, że się napatrzymy na jakieś okropne rzeczy na przykład. Więc to miło się rozwija ta rozmowa, ale pomyślałam teraz o ludziach, którzy są chorzy, którym jest bardzo trudno, którzy mają depresję. No i nie musimy sobie mówić tego, jak wiele osób tak dziś się zmaga, prawda?
Tak.
Jak człowiek ma depresję, to zwykle to, co mówi, to mówi właśnie jest beznadziejnie.
Tak.
Nie mam nadziei. Jakbyś mówił do takiego człowieka? Jakbyś z nim zaczynał rozmowę?
No, słuchałbym po pierwsze. Bo jest niebezpieczeństwo, żebym, jakbym się zaczął wymądrzać, że ale skądże jest co najmniej jako tako, no to bym został, no to by się dialog zamknął. Czyli moje zadanie pierwsze to jest wsłuchać się w ten świat drugiego. I to jest, może bym wtedy potrzebował wiedzieć, co jest najtrudniejsze dla kogoś, kto dokonuje tego bolesnego uogólnienia. Rzeczywiście, że teraz no, mnóstwo ludzi cierpi z różnych powodów, tych, które można traktować jako wtórne do lęku o życie, tych, które można traktować jako wtórne do ograniczeń społecznych, ekonomicznych. Się ludzie boją, że no, tracą, no mówiliśmy o tym, tracą różne takie fundamenty bezpieczeństwa. Więc trochę bym miał gdzieś tam w zakamarku świadomości, że jak przychodzi do mnie na rozmowę, to nie jest to sytuacja beznadziejna, tylko że czegoś oczekuję, a może nawet liczę na to, że rozmowa może być taką więzią budującą nitkę nadziei. Mało tego, no ja jestem lekarzem, który może przepisywać lekarstwa. I niekiedy wtedy, kiedy widzę, jak głęboka jest ta depresja, czy jak głębokie jest to poczucie bezradności, beznadziejności, smutku, no to wtedy negocjuję, czy nie chciałby ten ktoś takiego pomocnika pod tytułem tabletka lub dwie tabletki rano, która może dodawać energii. I tak nieraz robimy. I badania dotyczące PTSD pokazują, że leki przeciwdepresyjne są bardzo często skuteczne. I to też jest jakiś rodzaj pomocy. Pod warunkiem, że ten ktoś odczuje i usłyszy wcześniej od lekarza, że ta tabletka jest pomocnikiem, a nie ma przyjąć władzy nad pacjentem. Że to nie teraz, nie venlafaxyna będzie nim rządzić, tylko on będzie miał takiego służącego, który będzie pomagał się lepiej czuć. Na przykład lepiej, mocniej spojrzeć na, albo barwniej spojrzeć na życie. Ponieważ przecież poczucie beznadziejności to jest coś subiektywnego. Faktów nie zmienimy, możemy zmieniać znaczenie faktów.
To ważne, co usłyszałam od ciebie na początku, tak sobie pomyślałam, że to, co jest kluczowe, to przyjąć tę czyjąś subiektywność, to czyjeś poczucie, że jest beznadziejnie, przyjąć to, usłyszeć to, ale tak naprawdę to usłyszeć z wszystkimi swoimi uszami, nie wskakując od razu w taką opowieść, ale słuchaj, ale zobacz, ale przecież, ale właśnie inni mają gorzej, ale już raz z tego wyszedłeś, ale tak, żeby przyjąć to, żeby wejść razem do tego pokoju, w którym jest tak ciemno, tak, i razem w tym posiedzieć, wiedząc, że jeżeli ktoś w ogóle chce rozmawiać, to jest tam ta iskierka nadziei, gdzieś ona się tli, tylko być może na razie jest naprawdę jakoś bardzo wątła. Dobrze to rozumiem?
Tak. I może dodałbym do tego, że ci, którzy przychodzą po pomoc, czasami przychodzą po pomoc tak, jak przychodzi partner do partnera, jak dwie dorosłe osoby, które chcą przedyskutować coś. Ale czasami przychodzą jak dziecko do rodzica. I wtedy ten wymiar troski będzie ważny, tej troski słuchającej, nazwijmy to.
Troski słuchającej.
Tak, tak. No.
Tak sobie pomyślałam, kończąc tę rozmowę, że troska słuchająca to w ogóle jest taki przymiot, który warto jakoś w sobie dzisiaj pielęgnować, prawda? Przez to też, że właśnie nie możemy się dotknąć i przytulić. Ja ciebie nie mogę uściskać. No. Ani na początek tej rozmowy, ani kończąc ją, i że to, co my, czym możemy się jakoś tutaj podpierać, szukając nadziei, czy myśląc o przyszłości, to jest słuchająca troska.
Tak, i tak, jeżeli to są dwie słuchające troski, no to jest tego więź, a więź wydobywa z nas nadzieję.
Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że ona była też ciekawa dla tych, którzy nas słuchali. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję Państwu. No i oby następny rok okazał się nie gorszy niż ten, a może bardziej sprzyjający.
Jeszcze więcej powiedzmy, żeby nasza dzisiejsza nadzieja okazała się uzasadniona.
Do zobaczenia.
Dziękuję. Pa.
Dziękuję.